Cześć, witajcie. Tutaj Tadeusz Nałęcz. Zapraszam Was na drugą część podsumowania roku 2019 oraz wybiegnięcia troszeczkę w przyszłość do roku 2020. Dzisiaj specjalnie, wyjątkowo mamy gości w odcinku. Współprowadzić będą ze mną dwaj prowadzący z programu Przegrani. Zapraszamy.
Szybko poszło.
Wiesz co, jak powiedziałeś Tadeusz Nałęcz, mój syn ma na imię Tadeusz. I sobie wyobraziłem, że Tadeusz będzie tak za ileś lat wyglądał.
Zadeusz powinienem był.
Radeusz.
Dobrze będzie wyglądał.
Radeusz, Radeusz Załęcz.
Nałęczyński.
Ale jakbyście nas tak zacieśnili, bo teraz naszą dwójkę widać po zapowiedzi Tomka, tak wyglądają Przegrani.
O Jezus, jakie to było mroczne. Ale jakżeż prawdziwe. Słuchajcie, jest...
Nowy rok.
Jest nowy rok, jak się czujesz?
Pierwszy nowy rok.
My tutaj, jak
starszy
widzicie,
o rok.
My tutaj siedzimy w tych samych ubraniach.
A ty młodszy
od tygodnia.
O rok.
Ja jestem zawsze rok młodszy. Z każdym rokiem, w nowym roku. Nie, to nie to powiedzenie. Ale jak widzicie, jesteśmy ubrani w to samo, co tydzień temu, ponieważ siedzimy tutaj od tygodnia, nie ruszamy się.
Nigdzie.
Bałwany lepiliśmy tylko w
międzyczasie. Swąd jest lekki, już czuć tutaj, ale emocje wielkie, ponieważ udało nam się troszeczkę już podsumować zeszły rok i troszeczkę też wybiec, jak Tomek powiedział, w przyszłość. Właściwie nie jak Tomek, tylko jak Radeusz powiedział.
Zadeusz.
Zadeusz. Kieliński.
Tak jest.
Co, czas teraz na drugą część podsumowania i zobaczyć, co mają do powiedzenia nasi następni goście.
Przypominamy, że każdemu zadajemy trzy pytania. Pytamy o tę najlepszą grę z 2019 roku. Pytamy o to fopa największe albo
największe wydarzenie z zeszłego roku.
Ale też o rok 2020, w którym jesteśmy.
Tak, więc teraz będziemy robili takie prekognicje właściwie. Będziemy przewidywali, co w tym roku będzie fajnego.
Poczekaj,
Zgoogluj.
Preko...
Nie warto, to brzydkie słowo jest.
Proktolog?
To później.
Artur Ganszyniec, Wanderlust Travel Stories. To jest ta gra, o której wiele osób mówiło i wiele osób pewnie powie, jak zagra, czego również w 2020 roku tobie życzymy. Ale skupmy się na podsumowaniu. Pierwsze pytanie to gra z 2019 roku, ta najlepsza twoim zdaniem.
Ja mam dwie. Jedna to jest Heaven's Vault. To jest taka gra Inkla, tych od 80 Days. O takiej kosmicznej pani archeolog i jest to świetna gra. Dla wszystkich fanów gier narracyjnych jest to po prostu absolutnie, no nie wiem, jakieś takie mistrzostwo świata. Połączenie takich łamigłówkowych zagadek, które w sumie są tłumaczeniem jakiegoś obcego języka, z taką bardzo fajną, dostosowującą się płynnie do twoich wyborów fabułą, z bardzo fajną, jest to gra narracyjna, która ma świetną New Game Plus. No i w ogóle w zasadzie, no nie wiem, grałem w nią już, nie wiem, 3 razy. I bardzo, cały czas znajduję tam jakieś nowe rzeczy. Tylko jedno mam wymienić, czy mogę jeszcze wspomnieć o jakimś takim wyróżnieniu honorowym?
Czuj się jak u siebie w domu.
No to honorowo to jeszcze wspomnę o Disco Elysium.
Jest kolejny.
Jest to jakaś taka oniryczna, no w zasadzie nie wiem co, ale jest to przepiękne, przedziwaczne, świetnie napisane, bardzo mi się podobało. Nie skończyłem jeszcze, ale bardzo mi się podobało.
No właśnie trochę mnie ubiegłeś, bo chciałem o to zapytać, czy udało ci się przebrnąć przez całe Disco Elysium. Nie jesteś pierwszy, który wspomina o tej grze i pewnie nie jesteś też ostatni, który o tym powie. Tak. Dlatego jest to faktycznie gra, która dosyć mocno zamieszała. A jeżeli chodzi o to albo faux pas 2019 roku, albo takie wydarzenie tego roku, który za nami, to co byś wskazał?
Dwie rzeczy. Jedna to jest wydarzenie i to jest Apple Arcade, czyli wprowadzenie tego takiego pod kuratelą ekskluzywnych gier, które niby są premium, ale dostajesz je za subskrypcję, więc w sumie nie wiem, czy ktoś w nie gra. Jeszcze takie... taka kawa. Wydaję na to pieniądze, w sumie nie mam z tego frajdy, a jako twórca to się martwię, co z tego będzie. Więc to jest taka jedna rzecz.
Dobre.
Dużym faux pas, takim ogólnie, to była sprawa wokół Blizzarda Chin i tego bana, bo tam i się korporacja dziwnie zachowała, i politycznie to było podejrzane, i reakcja graczy była taka trochę przedziwna. Podaje się ją podsumować tak: jedźmy w internecie po twórcach, którzy pracują w firmie i 3 lata temu zaczęli jakiś projekt, bo powinni się domyśleć, że 3 lata później właściciele ich praw autorskich podejmą jakąś decyzję polityczną. Także tam w zasadzie wszystko było nie tak. I zostawiło mnie w jakimś takim poczuciu niesmaku trochę. No to tak, to takie dwie rzeczy.
Ale czy to jest taka sytuacja, która faktycznie w twoim odczuciu może się powtarzać? Czy to jest właśnie taki znak czasu, gdzieś tam ta poprawność polityczna?
No wiesz co? Ale to nie, że poprawność polityczna, tylko że wszystkie korporacje są jednak uwikłane w jakieś sytuacje polityczne po prostu. Ja w sumie nie wiem, jak z tego da się wybrnąć, no bo tam są jakieś, są duże konglomeraty, te decyzje są jakieś takie rozproszone. Gdzieś po tym wszystkim są twórcy, którzy to robią, i internet, który jakoś panicznie reaguje. I jest tam tyle warstw, że w zasadzie zależy, jak na to spojrzeć, to no to właśnie, to jest już milion interpretacji i już jest okazja, żeby zrobić jakiś shitstorm na Twitterze. I w sumie nie wiem, co o tym myślę, ale wiem, że to, jak się zadziało, to jestem taki trochę zniesmaczony tą całością tej sytuacji,
czyli,
tak jak ją obserwowałem.
Czyli wychodzi na to, że gdy dziś robisz grę, to nie powinieneś się zastanawiać nad tym, czy ona w jakikolwiek sposób będzie uwikłana politycznie, tylko od razu się zastanawiasz, jak.
No, wydaje mi się, że tak.
Okej.
Okay. Wszystko jest polityką, nie?
Właśnie to chciałem powiedzieć, że właściwie ciężko jest teraz myśleć o grach, które są największym, czy jednym z największych mediów na świecie, najważniejszych, w oderwaniu od polityki. Tego się nigdy nie dało zrobić, gry zawsze były polityczne.
Ale kiedyś się łudziliśmy, że się dało.
Nam się wydawało, że gry nie są polityczne i graliśmy w Call of Duty.
Nawet wspomniane nominacje do paszportów polityki w dziedzinie kultura cyfrowa w tym roku, wydaje mi się, są według klucza politycznego w tym znaczeniu, że raczej są rzeczy, które są komentarzem politycznym, niż są wybrane ze względu na to, że są jakieś takie bardzo arcyfarcy. No może Wanderlust jest arcyfarcy, ale Fantastic Fetus i We the Revolution no to są raczej komentarze polityczne i dlatego zostały wybrane, i to warto zauważyć.
No, to też pokazuje,
dla mnie to jest jakieś takie znaczące.
To też pokazuje gry jako platformę wypowiedzi, że to nie jest tam tylko łapanie pchełek gdzieś tam na czas. Tak.
Mnie to nawet cieszy, no bo jakoś stajemy się częścią takiego szerszego mainstreamowego dyskursu.
Bylebyśmy tego nie nadużywali.
Można tak definiować.
Okej, myślałem, że jeszcze coś tam dopowiesz, ale może skupmy się na tym 2020 roku i to, na co najbardziej czekasz w tym roku.
To tak. No Cyberpunk, no bo wszyscy czekają na Cyberpunka. Ja osobiście czekam na Bloodlines 2, na Vampira, bo jestem fanem i jestem ciekawy, jaka ta 2 będzie. A jako gracz czekam, jak mi w końcu sportują na PS4 Superliminal. To taka gra z perspektywą, taka a la Portal, taki first person puzzler. Ja lubię takie gry, jest tylko na Epic Game Store, na PC-ta, a ja mam Maca i PS4. No, w przyszłym roku będzie na PS4. No to na to prywatnie czekam osobiście. No to tak.
Krótko i na temat, zwięźle. Dziękujemy pięknie za treściwą wypowiedź. No i pozdrawiamy oczywiście i mam nadzieję, że jeszcze w 2020 roku nie raz będzie nam dane się zobaczyć.
I trzymamy kciuki oczywiście za paszport.
Mam nadzieję. Dziękuję.
Tak. No. Tak. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Przejdźmy zatem do następnego gościa. Jest to Marcin Blacha. Pracuje w CD Projekt Red przy Cyberpunku 2077. Jest story directorem, w związku z czym z ogromną chęcią wypytam go o to, jaka gra mu się podobała w 2019, na co czeka w 2020, oprócz Cyberpunka pewnie. Marcin, zapraszam cię. Zacznijmy od tego, co ci się podobało w 2019 roku najbardziej.
Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich w studiu, witam też naszych widzów. 2019 to był rok, kiedy grałem bardzo mało i tym bardziej starałem się polować na takie gry, które mnie na pewno nie rozczarują. I różnie z tym bywało. To był rok pełen naprawdę dobrych gier, ale ja byłem wyjątkowo wybredny w tym roku. I właściwie aż do końca tego roku byłem grobo niezaspokojony, do czasu aż zagrałem Disco Elysium. I ja myślę, że w tym roku będę grał w jakąś dobrą strategię. No niestety nie stało się, tak? Grałem owszem strategię, ale które wyszły w poprzednich latach. Natomiast Disco Elysium to był RPG, na którego po prostu bardzo długo czekałem. I ta gra przypadła mi do gustu z bardzo wielu powodów i wybrałem ją z powodów osobistych i takich zupełnie obiektywnych. Powody osobiste są takie, że po pierwsze ja bardzo kibicuję grom, w których jest dużo tekstu. Tylko takie gry strasznie trudno się robi i właściwie obserwuję już schyłek takich gier. W zasadzie co chwila ktoś próbuje. Mieliśmy wskrzeszenie tego niby Tormenta, Tides of Numenara, Pillars of Eternity, Pillars of Eternity, dwójka, które były całkiem w zasadzie niezłą grą i opartą na takiej narracji pisanej. No, były, delikatnie mówiąc, umiarkowanym sukcesem. No i wydawało się, że nie warto już ryzykować, robiąc gry czytano-pisane, takie rasowe, wiecie, RPG na peceta. No i ciach, ktoś zrobił, świetnie napisał tę grę, świetnie ją wymyślił, dodał do tego świetną oprawę graficzną, dodał do tego taki, nie wiem, estoński feeling. No i nagle okazało się, że wyszedł pełnoprawny RPG, w którym można bardzo customizować postać. Wiadomo, że to jest zawsze najfajniejsza rzecz, w którym można dokonywać bardzo wielu wyborów, gdzie można poprowadzić rozgrywkę na mnóstwo różnych sposobów, gdzie po raz pierwszy od nie pamiętam jak dawna można naprawdę RPGować postać swoją w dialogu. To było coś dla mnie niesamowitego w tym roku i ta gra jest dla mnie numerem jeden właśnie z tych wymienionych powodów.
No, brzmi to bardzo ciekawie. Ja miałem takie wrażenie, że właśnie gry tekstowe trudno się robi dobrze i w ogóle mnie nie dziwi ten wybór Disco Elysium. Dobra, Marcin, to jedźmy dalej w takim razie. A jeśli chodzi o rzecz, która cię albo najbardziej zaskoczyła, albo ktoś, kto najbardziej, albo coś, co najbardziej wtopiło, czyli fopa roku, ty wybierasz, w którą stronę chcesz to zaskoczenie swoje wybrać, opowiedzieć, opisać. Słucham.
No to ja oczywiście wybieram jasną stronę mocy i jest coś, co mnie w tym roku pozytywnie zaskoczyło. Jest to, właściwie jest World of Warcraft Classic, bo ja jak usłyszałem, że robią coś takiego, to stwierdziłem, kto w to będzie grał. No i później stwierdziłem, no dobra, to może ja w to będę grał. No może nawet nie tyle grał, co przynajmniej zobaczę, co to jest, nie? W sumie dawno tam nie zaglądałem, nie? Może to będzie fajne, może nie będzie. No i jak ten klasyk powstał, no to ja sobie tam wszedłem, zalogowałem się, grzecznie zaczekałem w kolejce, stworzyłem sobie pierwszą levelową postać, zacząłem oglądać, jakie to wszystko brzydkie, siermiężne, jakie w ogóle nieintuicyjne, jak po prostu, no wiecie, nic nie można znaleźć, jak trzeba szukać na mapie rzeczy, bo ci obiektywy nie prowadzą i tak dalej, i tak dalej. Okej, właśnie to jest to, czego się spodziewałem. No ale tak posiedziałem tam godzinkę, dwie i odkryłem niesamowitą rzecz, dla której właśnie klasyka World of Warcraft Classic dominuje w tej kategorii. Mianowicie odkryłem, że tam siedzą niesamowicie mili ludzie. Tam zgromadziła się grono ludzi, takich wiecie, bezzębnych weteranów, takich łysiejących jak ja, którzy stwierdzili pewnie, że to zobaczymy, czy na fali nostalgii da się jeszcze raz wejść do tej samej rzeki, da się zagrać w te same questy. I oni postanowili tam stworzyć takie bardzo przyjazne graczom środowisko. I to, co było niesamowite w tej mojej przygodzie krótkiej, ale jednak z Warcraftem Classic, to że tam po raz pierwszy od dawna, albo no tak, od dawna, od właściwie nie wiem, wielu lat, napotkałem grę MMO, w której gracze są przyjaźni, pomagają sobie, w której chce się ludziom RPGować, w której jak ktokolwiek, cokolwiek, jakieś wykroczenie popełni, to natychmiast jest upominany przez wszystkich dookoła. Projekcja questa. Wow, niesamowite, nie? Ludzie sobie tam stali, rozmawiali ze sobą jak w starych dobrych czasach i czekali, aż się zrespawnują moby, żeby mogli zabić tam 10 wilków i przynieść i uszy do tego Quest Givera. I to było naprawdę niesamowite przeżycie. I ja nie wiem, jakie dalsze będą losy tego WoWa Classic, ale dla tej jednej rzeczy warto było zagrać w tę grę.
Dobra, Marcin, a teraz tak krótko. Na jaką grę czekasz w 2020? No, na Cyberpunka na pewno, ale ja jestem ciekaw, czy coś jeszcze?
Tak, oczywiście na Cyberpunka czekam. Twórcy gier też mają uczucia, też podchodzi, co się będzie działo z ich grami, także mam nadzieję, że gra się spodoba i właśnie na to czekam. Natomiast, ponieważ nie pograłem sobie w strategię w 2019 roku, mam nadzieję, że zrobię to w 2020 i mam nadzieję, że pogram w Total War'a Troje. Jestem w ogóle fanem antyku i lubię bardzo gry osadzone w epoce brązu, a takich jest naprawdę niewiele. No i bardzo lubię się też czepiać gier. I tak samo jak czepiałem się Assassin's Creed Odyssey i po prostu robiłem sobie screenshoty z każdym błędem merytorycznym, jaki znalazłem. Tak samo mam nadzieję, że będę się dobrze bawił jako strateg przy Total Warze osadzonym w historii amerykańskiego eposu o wojnie trojańskiej, ale też liczę, że będę sobie notował w notatniczku wszystkie rzeczy, robić mnie tak jak trzeba. A na pewno będą takie, bo jak się przeczyta opis na streamie, to już od razu widać, że to są błędy.
Wow, super. Jakby ktoś się nie orientował, Marcin bardzo wytrawnym graczem strategii jest. To jest bardzo silna rekomendacja. Marcin, dziękujemy ci bardzo, że znalazłeś chwilę, żeby do nas wpaść. No i trzymamy kciuki oczywiście za Cyberpunka.
Dzięki. Jak się spóźni, to będziemy wiedzieli, przez jaką grę się spóźni.
Uż ty tam.
Ale że co, że za długo grał w strategię.
No grał w WoWa, nie.
Ale to wszystko napisane jest przecież.
No i czas na następnego gościa. Tym razem będzie to, jak sam się przedstawił, błazen, filozof, dziennikarz, miłośnik poezji. Jest to nikt inny jak Szymon Libert, czyli Head z gry online. Witam cię serdecznie. Ja przejdę od razu. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba twój wystrój wnętrza. To niebieskie światło, delikatna flara abramsowska. Szanujemy bardzo tutaj z kolegą Tomkiem, żeśmy wyrazili bardzo duże tutaj...
To Sylwester, wiesz, pokłosie Sylwester.
Starałem się dobrać kolorystykę do oficjalnego loga stacji.
Ale doskonale.
Trend awareness.
Trend awareness, bardzo to szanujemy. To teraz przejdźmy w takim razie do Clue, tak się będzie nazywał nasz następny program. My dzisiaj cały czas wymyślamy nowe tytuły. Więc Clue będzie takie. Powiedz mi, jaka była twoja ulubiona gra 2019 roku?
Wiesz co, prawdopodobnie mógłbym wskazać tutaj wiele takich bardzo mainstreamowych tytułów, ale podejrzewam, że one często padały, bo tak naprawdę nie wiem, co tutaj przedmówcy wybierali. No więc ja mógłbym skierować się na takie tytuły, które mi bardzo się podobały, ale tak naprawdę może nie były w tym mainstreamie dokładnie. Takim bardziej mainstreamowym tytułem, który mi się bardzo podobał, było oczywiście Death Stranding, bo ja bardzo lubię takie dziwne gry. Nie wiem, czy często się pojawia wśród rozmówców.
Nie, ale nie, jesteś pierwszy.
Po mnie.
Super, super, wiedziałem. Nie, no po prostu jest to ciekawa gra i znaczy mnie w tej grze bardzo fascynuje coś, czego prawdopodobnie nie będziemy w stanie poznać, bo jest to gra robiona po japońskiej stronie, a mianowicie to, że zawsze jak rozmawiam z kimś o tej grze w pracy, chociażby w redakcji, to schodzimy w pewnym momencie na temat tego, jak ta gra została stworzona, bo zauważcie, że pierwsze jej trailery, ja zawsze byłem przekonany, że te pierwsze trailery, które oglądamy, to są jakieś koncepty, jakieś takie pokazanie, że Kojima robi bardzo dziwną grę, ale te wszystkie rzeczy są w grze. To jest zupełnie tak, jakby ta gra była od samego początku rozplanowana w całości i jakoś tak super sprawnie zrealizowana. Być może właśnie przez to, że Kojima przez 30 lat swojego życia robił grę, której nie chce, a tak naprawdę na boku pisał sobie gry, które chciałby zrobić i teraz ma te wszystkie gry już rozpisane. Więc jakby to jest dla mnie ta taka gra, która zrobiła na mnie duże wrażenie, chociaż grą, która najbardziej mi się podobała i jest znacznie bardziej hipsterska, jest Pathologic 2. To jest oczywiście remake gry sprzed iluś tam lat, która... W zasadzie ma pewne podobieństwa do Death Stranding w tym sensie, że próbuje eksplorować temat narracji w grach i robi to po swojemu, bez chodzenia na jakieś wielkie kompromisy. Jest to taki symulator przetrwania w mieście opanowanym przez zarazę, w którym musimy walczyć z czasem. Mamy ileś tam dni na rozwikłanie łamigłówki. Upływ czasu wpływa na to, jakie wydarzenia możemy poznać, kogo spotkamy. Gra jest niesamowicie trudna, niesamowicie wymagająca, bo twórcy chcieli w prosty sposób pokazać, że tak wyglądałaby sytuacja w mieście opanowanym plagą, ale tak naprawdę na to wszystko jest nałożona jeszcze warstwa jakby tej narracji i tej interpretacji tego wszystkiego, bo to jest oczywiście rosyjska gra, więc ona podejmuje ważkie tematy społeczne, filozoficzne i kulturowe, nazwijmy to, więc to jest zdecydowanie gra, która bardzo mi się podoba i chciałbym, żeby być może jakoś odnalazła się na tym rynku, żeby studio Ice Peak Lodge nie musiało
głodować.
Żeby mnie nie musiało głodować, dokładnie.
To w takim razie jeszcze raz Pathologic 2 kupujcie, żeby Head miał w co grać w przyszłości. A tymczasem żeby, powiedz
tak,
nam...
Pathologic 3.
Tak, na Pathologic 3 liczymy już teraz. A to w takim razie powiedz nam twój wybór, albo why not both, największa wtopa albo najciekawsze wydarzenie 2019 roku, twoim zdaniem. Inne niż Death Stranding, błagam. Okay.
Jasne. Moim najciekawszym wydarzeniem jest, takim największym zaskoczeniem, być może i największym odkryciem jest oczywiście Disco Elysium. Gra z RPG stworzona przez w zasadzie takich pasjonatów, którzy wymyślili sobie, że zrobią RPGa w takim stylu, w jakim chcą, a mianowicie zrobią RPGa, a nie symulator statystyk. Oczywiście tam te elementy jakieś są, elementy konfrontacji, ale tak naprawdę to jest po prostu bardzo literacka gra, w której odtwarzamy postać na jakimś niewyobrażalnym poziomie. Jest dziwaczny setting, dziwaczne postacie, bardzo dziwne wydarzenia i jest to gra rzeczywiście niezwykle, niezwykle literacka, która wydaje mi się odnalazła też swoją widownię, to jest najważniejsze. Więc jakby to nie jest, to jest RPG taki inny, ciekawy i mam nadzieję, że on jakoś przetrze szlak dla podobnych tytułów, które nie będą operowały tą prostą taką, tym prostym wzorcem pojawiającym się od jakiegoś czasu, że robimy retro RPGa, więc będzie widok izometryczny i będzie dużo walki i będziemy tam budowali sobie twierdzę i coś tam, bo wszystkie te gry uderzają jakby we właściwe tony, ale zapominają o tym, że można się pobawić z samą formułą tego, jak działają gry i jaka jest mechanika RPG-ów i że tak naprawdę ten tekst powinien być na miejscu pierwszym, a nie cyferki.
Bardzo doceniam tę odpowiedź. Disco Elysium już tam się też pojawiało. Swoją drogą my też mamy do niego bardzo dużo estymy, ale musimy czas, jak to zwykle się mówi, nieubłaganie zasuwa i tak
nie
dalej.
Jest z gumy.
Nie jest z gumy. W związku z czym niestety musimy zadać ostatnie pytanie. Twoje oczekiwania związane z 2020 rokiem. Podejrzewam, że jak każdy powiesz o cyberpunku, to oczywiście rozumiemy.
Ale ty weź mu nie tego, niech on.
Dobrze.
Poza
nie, wiesz co, nie ja z polskich... Tak, tak?
No nie,
z polskich tytułów to szczerze powiem, wiesz co, cyberpunk... Bardziej mnie interesuje Dying Light 2, szczerze mówiąc, bo no nie wiem, po prostu... Jestem ciekawszy tego, jak to wypadnie, bo cyberpunk jest... No na pewno będzie fajną grą i tak dalej, ale Dying Light'a jestem ciekawy, czy rzeczywiście coś tam pozmieniają w formule tej gry, więc to mnie interesuje i też na przykład Witchfire, nie wiem czy w 2020 roku on się może pojawić, ale pewnie zobaczymy jakieś gameplaye, coś więcej. I też jestem bardzo ciekawy, bo zawsze byłem dużym fanem gier Adriana Chmielarza i myślę, że to będzie fajne. Natomiast ja czekam na takie bardziej moje gry, na przykład Deadly Premonition 2, jestem ciekawy co z tego wyjdzie, to jest taki kontynuacja takiego kultowego krapa, można powiedzieć, gry bardzo słabej, która punktowała tym, że jak bardzo była słaba, tak, gra z kosza, punktowała tym, jak była słaba, jak bardzo była ambitna i jak bardzo twórcy nie byli w stanie sprostać tym ambicjom, ale mimo wszystko miała w sobie serce, więc jestem ciekawy, czy w dwójce można w jakikolwiek sposób to odzyskać. Na pewno czekam też na Mount & Blade 2 Bannerlord, które chyba wyjdzie w Early Accessie albo nie wyjdzie, bo już od 3 lat mówią, że wyjdzie. Jestem ciekawy też, czy to się uda dopiąć i chyba czekam też na Half-Life Alyx, bo po prostu Valve. No.
Zagraj w Boneworks.
To jest też... Tak. No wiem, Boneworksy i... No ale wiesz, jestem zawsze ciekawy, czy za tym pójdzie coś więcej, czy będzie to tylko jeden strzał, taki ostatni projekt growy Valve'a przed tym, jak uznają, że już nie ma sensu tak naprawdę próbować.
Hejdzie, dziękujemy ci serdecznie za wizytę, dziękujemy ci za odpowiedzi. Radziu, co masz do powiedzenia na temat roku 2020? Na co najbardziej czekasz i czemu jest to Cyberpunk 2077?
I dlaczego będzie to ta nowa, zapowiedziana pewnie gra Hideo Kojimy, którą zrobi w niecały rok?
Radziu, czy ty mnie naprawdę chcesz z tego programu...
Wyautować?
Wyautować, nie, życiu, bo jest Tomek, tak? To o to chodzi? Że masz już teraz...
Długo się znacie? Kim on dla ciebie jest?
Radek, ja wytłumaczę, to nie tak.
To nie tak, jak myślisz, dokładnie. Natomiast faktycznie nie będę tutaj oryginalny, ja czekam, jestem niezwykle ciekawy tego kwietnia. Mam nadzieję, że to będzie kwiecień i to będzie 16 dzień kwietnia.
2020.
Czyli Cyberpunk 2077. Nie wiem, ja tam tego Mike'a Pondsmitha i ten system i grałem w papierową wersję i jak tylko usłyszałem, że będzie wersja elektroniczna, czyli będzie gra stworzona właśnie w porozumieniu z twórcą, który się nie odwraca od tej gry, nie odwraca się od Redów, tylko wręcz supportuje, to jestem jakoś tak, też po tych prezentacjach, które miałem możliwość zobaczyć, zamkniętych, to jestem jakoś tak spokojny i zainteresowany tym tytułem.
Ciekawe, czy mu dali kasy z góry.
Przynajmniej powiedział, że nie zamieni marki na pastę do zębów. To też jest coś.
Powiem tak, teraz mogę? Mogę czynić honory gospodarza?
Możesz czynić. Zrobiłeś tak piękną reklamę tego kasę, tytułu, że możesz czynić.
Kasę z góry to dali ci, których spoty zobaczycie już teraz.
No i czas na następnego gościa. To jest akurat gość, który u nas w programie już był. Teraz pojawi się po raz kolejny. Jest to oczywiście Wojtek Pazdur, czyli Creative Director z firmy Farm 51. Wojtek, powiedz mi, tak prosto z mostu, na jaka gra w 2019 roku najbardziej ci się podobała? Co na tobie zrobiło największe wrażenie?
No ja muszę zacząć od tego, że ja mało grałem w 2019 roku w inne gry niż Czarnobylite. Tak jak wielu twórców gier, wstyd się do tego przyznać, ale my gramy znacznie mniej niż się nas o to posądza. Natomiast to, co mi się najbardziej w tym roku podobało, to było Control od Remedy. Prawdopodobnie głównie jako graczowi, bo gdybym jako deweloper miał wybierać, co najfajniejszego wyszło, to byłoby to Disco Elysium. No ale zakładam, że mówię w tej chwili troszeczkę bardziej z perspektywy gracza, poza tym ja mam straszny sentyment do gier Remedy, do gier Sama Lake'a, chociaż one tam i narracyjnie i mechanicznie trochę wieją no takimi dawnymi czasami. No ale przez moją słabość do Max Payne'a i do Alana Wake'a to ja się przy Control świetnie bawiłem i mam zamiar się dalej świetnie bawić. A poza tym ja ostatnio bardzo dużo grywałem w różne gry indie i trochę miałem niedosyt AAA jakiegoś fajnego. A jednocześnie no, w AAA za dużo nie gram, bo mi to trochę szkoda czasu, bo one się ostatnio bardzo powtarzają. Tam po Red Dead Redemption 2 to tak niewiele AAA-owych rzeczy było, które na mnie jakieś wielkie wrażenie robiły. Natomiast w Control grałem z ogromną przyjemnością i to, że oni wzięli formułę Max Payne'a po raz kolejny, enty już, a wycisnęli z tej formuły coś takiego, że gra się podobnie jak 15 lat temu, ale fajniej, plus story jest fajnie poprowadzone, choć tak samo mało sensowne, no to dla mnie to jest naprawdę dowód na to, że oni są w formie.
A ten budynek też artystycznie na tobie zrobił wrażenie, czy raczej story plus gameplay?
Wiesz co, ja zawsze byłem wielkim fanem grafiki z gier Remedy, tego takiego realizmu, który oni właśnie tutaj pociągnęli w tą stronę, że gra jest dalej bardzo realistyczna, ale oni się bawią w obrębie realistycznego stylu, bawią się bardzo nierealistycznymi, surrealistycznymi elementami. Ja jak zaczynałem swoją pracę w game devie w 2000 czy 2001 roku, to ja próbowałem robić grafikę podobnie i oni byli dla mnie jakimś tam takim niedoścignionym wzorcem, czy potem doścignionym, bo oni też robili fotografie i swoje własne twarze wstawiali do gry i tak dalej. I to było takie wówczas nową. I ja za tym stylem realistycznym od ich gier starałem się przez wiele lat podążać. Nie mówię, że bardzo skutecznie, ale to było dla mnie coś ważnego i ten realizm wizualny też na pewno w Control bardzo mnie pociąga. Natomiast strasznie mi się podoba to, że oni nie zmienili stylizacji tego, jak świat jest przedstawiany, tylko zmienili sam świat.
Dobra, to w takim razie przejdźmy do drugiego pytania. W zeszłym roku największe albo wydarzenie pozytywne, albo największe faux pas, twoim zdaniem?
A największe faux pas dla mnie to była premiera Stadii. Tak jak ja jestem wielkim fanem tego, żeby ten streaming w jakiejś formie się pojawił i stał się użyteczny dla graczy. Natomiast ja nie nazywam tego flopem ani failem, tylko ja nazywam to właśnie faux pas. Bo czy tak pasuje mi to tak nazwać? Bo no ja uważam, że Stadia w którymś momencie dojdzie i technologicznie, i pod względem dostępności, i pod względem sensu użytkowania do takiego stanu, w którym rzeczywiście to będzie się dało używać i będzie fajne i będzie użyteczne. Natomiast widać, że oni tutaj ewidentnie po to, żeby nie dać się zupełnie odsadzić Microsoftowi, to postanowili wypuścić coś, co no, widać, że niespecjalnie działa, co jeszcze może nie byłoby wielkim szokiem w dobie takich, powiedzmy, eksperymentalnych technologii. Natomiast oni moim zdaniem celowo wyprofilowali to tak, żeby dla graczy jeszcze nie było zbyt wielkiego sensu, żeby gracze z tego korzystali. Bo zrobić coś tak drogiego i tak dającego taki, no, w tej chwili trudny do wytłumaczenia value w ogóle dla graczy, co gracze mają wyciągnąć sobie z tej Stadii dzisiaj. Więc ja w ogóle bardzo chcę korzystać ze Stadii i bardzo mi się ten pomysł podoba i mam nadzieję, że moje gry też tam wbiją. Natomiast w tej chwili ja widzę, że to jest taki ruch, który nie ma zbyt wielkiego sensu z punktu widzenia końcowego odbiorcy, natomiast ma sens z punktu widzenia jakichś takich rozgrywek, można powiedzieć, gigantów rynku.
I no budowania...
I z tego powodu ja troszeczkę... Słucham?
Budowania rynku. Chodzi mi o to, że to jest takie właśnie budowanie rynku, jakby tak. Preemptive strike tak zwane, takie uderzenie wyprzedzające troszeczkę.
Tak. No i nie nazwałbym tego faux pas, ale trochę też takim elementem, który bardziej służy w tej chwili próbie przekształcania rynku niż dającym jakiś naprawdę duży value graczowi, no to było też na przykład pojawienie się tych różnych gier ekskluzyw na Epic Games Store, no bo sam Epic Games Store, ja mam nadzieję, że też wprowadzi jakąś taką zmianę, że graczom będzie wygodniej z pewnych rzeczy korzystać. Natomiast w tym roku to też się jeszcze nie wydarzyło, czyli mieliśmy, można powiedzieć, dwie duże zmiany w obrębie platform, które coś chcą na rynku znaczyć, ale tak naprawdę żadna z tych zmian jeszcze nie doszła do etapu, w którym można uznać, że ona już naprawdę ma duże znaczenie i że naprawdę ten rynek przebudowuje. Przy czym, no tak jak w przypadku Epic Games Store, to raczej stawiam na to, że to jest wyłącznie kwestia ewolucji, żeby to się dalej rozwijało. No tak, no, w przypadku Stadii uważam, że tam jeszcze wiele rzeczy musi zostać mocno zmodyfikowanych, czy wręcz wywróconych do góry nogami, żeby cały ten ekosystem mógł stać się dla graczy dostępny. I nie mam na myśli wyłącznie technologii.
No dobra, to jeszcze w takim razie ostatnie pytanie, takie już króciutko. 2020, na co czekasz najbardziej?
No chyba tak jak wszyscy, na Cyberpunka. I tutaj właściwie mogę kropkę po tym zdaniu postawić, skoro chciałeś, żeby było króciutko.
Dobra, dziękuję ci bardzo. Życzymy mnóstwo szczęścia z Czernobylightem. Mam nadzieję, że będzie tak, jak się spodziewamy.
Będzie ogień.
Ogień,
będzie
ogień. Tak jest. Tak jest. Dzięki będzie jeszcze ogień. Raz.
Wojciech Pazdur, The Farm 51.
Creative Director.
Siedział, gdzie ty siedziałeś, Tomek, wtedy, kiedy był tutaj na live'ie.
Bardzo wygodnie.
Także,
bardzo wygodnie, także, polecam. Wiesz, nie?
Wygrzał ci miejsce. Wygrzał.
Jest z nami młody, zdolny, obiecujący twórca, youtuber Tomek Drabik, czyli Kwas. On ogląda nasz program, my oglądamy jego recenzję i zazdrościmy. I chcielibyśmy go mieć na pokładzie. Cześć Tomku.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie. Twoja gra 2019 roku.
No Tadek będzie niepocieszony, bo rozważałem Sekiro, ale jednak ostatecznie Death Stranding. I to nawet nie dlatego, że ta gra jest jakaś perfekcyjna, bo bardzo dużo rzeczy mogę jej zarzucić. Nie wiem, kiepskie walki z bossami albo na przykład męczenie gracza cały czas tymi animacjami różnymi powtarzanymi, ale mimo wszystko to jest duża gra wysokobudżetowa, która robi coś zupełnie inaczej i pewne mechaniki bardzo fajnie udaje się połączyć w coś ciekawego. I mimo, że jest nieidealna, to wydaje mi się, że jest to najciekawsza gra, która się pojawiła w tym roku na rynku.
Team Quas w moim przypadku.
Oddychaj, Tadek.
Bo to też jest wybór mój.
Złamał mi serce, absolutnie. Złamałeś mi serce, Tomasz. Dlaczego nie Sekiro? Nie, serio, to jest pytanie. Dlaczego nie Sekiro? W sensie, co zaważyło?
Dlatego nie Sekiro, ponieważ po skończeniu Sekiro miałem takie odczucie, że jednak Bloodborne z gier From Software podobało mi się bardziej i jest moją ulubioną grą wciąż. Więc dlatego nie Sekiro.
To mamy tutaj eksperta, Tomek.
Tomek melduje się na posterunku. Radości, że Bloodborne został wybrany za najlepszą.
Nie, bardzo szanuję to, co Tomek powiedział. Tomek, trz, internet high five i w ogóle.
No dobrze, to drugie pytanie. Największe zaskoczenie albo największe faux pas w 2019 roku?
Chyba największym zaskoczeniem tego roku był dla mnie Oculus Quest, czyli gogle samodzielne, które działają sobie bez użycia peceta. I wszystkie rzeczy, które się wiążą z tym sprzętem potem, bo tak naprawdę w ogóle nie czekałem na te gogle, w ogóle nie zastanawiałem się, czy będzie to coś ciekawego, bo miałem wrażenie, że to będzie jakaś kolejna mutacja Oculus Go, a okazało się, że są to fajne gogle, które sporo potrafią, a do tego teraz w tej chwili oni cały czas dodają jakieś takie funkcjonalności, na przykład teraz i nawet dzisiaj to trochę testowałem, można podłączać Oculus Questa do peceta i używać ich jako gogli pecetowych, więc... Tam jest jeszcze jakieś śledzenie rąk, ma też za chwilę dojść i ogólnie rzecz biorąc naprawdę fajne gogle się z tego zrobiły. Trochę to jest dziwne, że Oculus mam wrażenie Questem zabija Rift S, bo w tej chwili w tym momencie wydaje mi się, że kupowanie Rift S trochę się stało bezsensowne, ale bardzo, bardzo fajne gogle, jestem generalnie entuzjastą VR-u i wydaje mi się, że to są gogle, które są w dobrej cenie, a jednocześnie dużo potrafią. Są to gogle, które na wakacje ze sobą zabierałem, żeby pograć sobie w Beat Sabera po zejściu ze szlaku w górach, więc tak.
No dobrze, to w takim razie 2020 rok. To VR, czy może jest jakiś inny tytuł, jakaś gra, na którą wyjątkowo czekasz?
Prawdopodobnie najbardziej sztampową odpowiedzią byłby Cyberpunk, ale ja tutaj się troszkę wyłamię i powiem, że Dying Light 2. Bo jeżeli chłopaki od Dying Lighta 2 zrobią taki skok, jak był między Dead Island a Dying Lightem, i teraz będzie taki sam skok między Dying Lightem a Dying Light 2, to myślę, że będzie gra super. Ja się bardzo dobrze bawiłem przy Dying Light pierwszym, mimo że tam też jakieś swoje słabości ta gra miała. Ale no, dwójka się fajnie zapowiada i co prawda nie będzie chyba jakąś najbardziej oryginalną rzeczą we wszechświecie, ale fajne rzeczy tam są, widać, że fajnie rozwijają tę formułę i bardzo mi się podobało to, co zrobili w jedynce. I tutaj tak bym trochę może dopowiedział, czemu nie Cyberpunk, bo Cyberpunka się troszkę boję, bo mam wrażenie, że to jest coś zupełnie innego niż to, co poprzednio robili twórcy i mimo wszystko mechanicznie i trochę nie jestem pewien. Myślę, że będzie super i będę się świetnie bawił też przy Cyberpunku. Niemniej jakoś tak mi się wydaje, że nie jestem pewien tej gry. Troszkę się jej obawiam, a Dying Light 2 jest grą, na którą czekam i jestem przekonany dosyć mocno, że będzie z tego coś dobrego.
Super, bardzo dziękujemy za rozmowę, za to, że znalazłeś dla nas czas dziś wieczorem. No i do zobaczenia na szlaku.
Swoją drogą niezły nerd, żeby zabierać
do zobaczenia
ze sobą. Co?
No, takiego Okulusa, nie? No, i to, wiesz,
to
i gra.
Jaki naprawdę patriota, zobaczcie, ja to szanuję. Wybiera
tak,
pomiędzy, wiesz...
Dying Light 2 i Cyberpunk 2077 to są te gry, na które Kłasz czeka.
Chciałem się go spytać, czy jakieś gry niepolskie mu też tam się gdzieś na horyzoncie pojawiły, ale...
No tak będziesz na siłę tam. No to jest spokój, pozwól mu jemu samemu.
Słuchaj, ja szanuję bardzo za to, że na przyszły rok wybrał przynajmniej grę, w której poruszanie rzeczywiście jest fajne.
On powiedział, że skok zrobił tak przez dwa dachy nawet może, nie?
No, mi bardziej chodziło o porównanie w stosunku do tej gry o poruszaniu z tego roku, ale tak.
I z tego, co wiadomo, to nie poruszyłeś tylko gra o zombie, także tam, wiecie.
Plus jeden do oceny za same zombie. No, dokładnie. To ja się w sumie troszkę podpisuję pod tą odpowiedzią.
Też ja czekasz na DL2?
Tak. Dying Light 2 jest jedną z takich gier, które najbardziej mnie zainteresowały na ostatnich tych wszystkich prezentacjach. Ja lubię gry o parkurze, lubię gry o zombie. Czego tutaj nie lubić? To są i zombie, i parkur.
No i tutaj postawimy kropkę. Sprawdźmy następne odpowiedzi.
Wspaniały koncepciarz. Świetnie gra na gitarze czy basie, już nie pamiętam. Potrafi całkiem nieźle śpiewać. Jest przesympatyczny. I jest... kierownikiem działu narracji w Flying Wild Hog. Alex Sajnach nasz następny gość. Zapraszamy cię na antenie, na antenę, mój drogi. Jak przypadki pomylę, to mi potem to wypunktujesz w pracy. Zapraszamy cię. Dzień dobry, wieczór. Miło cię widzieć. Jedziemy.
Zapomniałeś o brodzie jeszcze.
O czym?
Właściciel brody. Taki.
Właściciel brody. Jedynej pięknej brody. Takiej brody w biznesie nie ma. Najlepsza broda w biznesie. No, posłodzone. Jedziemy.
I fantazyjnego kapelusza. Właściciel. Też.
Dwóch nawet.
Tak.
Alek, 2019 się kończy, właściwie albo skończył, zależy jak kto na to patrzy. Jaka była twoja ulubiona, wspaniała gra roku i dlaczego, no dobra, ale to ty powiesz.
Znaczy wiecie co, ja chciałem takim małym jeszcze wstępem powiedzieć, bo sobie to troszeczkę rozbiłem z taką małą puentą na pewno, bo chciałem powiedzieć, co było dla mnie gameplayowo najfajniejsze i z tej chyba nie będzie niespodzianek. Ja jestem ogromnym fanem Soulsów i Souls-like'ów, więc Sekiro od razu weszło. Tym bardziej, że jest bardzo rytmiczne. Ja jakiś tam background muzyczny mam, więc ja tę grę totalnie zrozumiałem. W porównaniu też do innych Soulsów między innymi, więc to mi strasznie siadło. Wizualnie dla mnie gdzieś tam przodował Control. Znowu ze względu na jakieś moje personalne lubieństwa, bo ja jestem ogromnym fanem architektury brutalistycznej i cała estetyka Control po prostu uwielbiam. Z indyków wybrałbym Katanę Zero, która ma i fajne rzeczy, które dzieją się tam narracyjnie i gameplayowo. Natomiast z takich socialowych gierek to muszę wymienić Apexa. Głównie ze względu na to, ile godzin z kumplami na nim spędziłem.
Ty, ale ja nie wiem, czy mi się... To nie chodzi o listę, wiesz?
Dobra, no to koronę.
Gościu po prostu wyjął mi to z ust wszystko.
Dobra, okej. Okay.
Dobrze, natomiast koronę i tak 2019 roku bierze Disco Elysium.
Uff, Jezu.
To jest dla mnie...
Już się bałem, jak już zaczął na D.
Ja nie wiem, ile osób wspominało o Disco Elysium.
Dużo,
dużo.
I będzie wspominało. Tak się też spodziewam. No, mnie generalnie sprzedała postać. Jakby koleś, który się budzi po ostro przepitej nocy, nie pamięta nic, to jest bohater, którego chce śledzić. To jest absolutnie... Każdy się z tym utożsamia w jakimś stopniu,
Tadek
więc...
Nie, stop. Odpowiedź jest tak.
I know, mam dobrze. Od lat.
Disco Elysium. Ale... Ty lubisz czytać, co? Ale...
Ale nie, bo właściwie, bo to, co jest ważne w Disco Elysium, to jest to, że to jest jedna z pierwszych gier, która pozwoliła mi mówić trochę swoim własnym głosem. I to jest bardzo ważne, bo ona jakby dla porównania mam swoje to faux pas, które miałem wybrać i to też jest RPG. I powiem, dlaczego Disco Elysium przoduje, bo jednak ona... Nie, ona jest tak świetnie napisana, że jednak gdzieś tam to, co chciałem w rozmowie powiedzieć, chciałem przekazać za każdym razem, było mi dane i to nie okay. wyglądało tak sztucznie, bym powiedział. To była jakaś taka logiczne następstwo, jak ta rozmowa może się potoczyć jako ta postać, którą sobie wyobrażam, że jestem w tej grze. Więc wydaje mi się, że ona miała największą taką przestrzeń do RPGowania chyba ze wszystkich tytułów z ostatnich 10 lat, serio, RPGowych zwłaszcza.
Okej. Ej, powiedziałeś faux pas, to sorry, powiedz B.
Dobrze, no dla mnie faux pas to są Outer Worlds.
Wiedziałem, Outer Worlds. Tak czułem, bo rozmawialiśmy tak, o tej firmie.
Tak, i ja mam ten problem, że Disco Elysium zepsuło dla mnie dużo gier. I jakby kazus Outer Worldsów był taki, że ja zacząłem grać kilka godzin w Outer Worlds przed Disco Elysium. Spędziłem i jak na Obsidian bardzo fajny system walki, który się szybko nudzi jednak, ale to tam strzelanie jak na Obsidiana było naprawdę porządne, ale później pograłem w Disco Elysium, wróciłem do Outer Worldsów i już zupełnie nie potrafiłem w nie grać. Zacząłem zauważyć, jak bardzo jest zachowawcze i jak bardzo ta fantazja w ogóle do mnie nie przemawia, że ta fantazja tego kapitalistycznego, takiego ultrakorporacyjnego wszechświata, który sobie zwiedzasz, była pozostawiona bez serca dla mnie. I może to był ich jakiś cel, że ten świat trochę nie ma tego serca, ale mi to strasznie przeszkadzało. I dlatego bardzo szybko odrzuciłem później. Już więcej nie wróciłem.
Patrzcie, jak sprytnie zrobił. Tam mówił o grze, tu też mówi o grze.
Poczekaj, jeszcze teraz powiem.
Ciekawe, czy by nie mówił.
To mi się strasznie podoba, bo ja miałem dokładnie takie samo odczucia na temat Outer Worldsów, przy czym nie grając w nie, tylko patrząc na to, jak ta gra wygląda. To, że ta gra jest to, co powiedziałeś, że jest zachowawcza. Ona jest niesamowicie staroświecka. To jest tak, jakby się wzięło RPGa i to jest gdzieś smutne.
To jest New Vegas.
Tak, i to jest smutne, że po tylu latach dopiero Disco Elysium i to troszkę przypadkiem jest tą rewolucją w RPGach. A to jest tak.
Ja chciałem powiedzieć, ale wiesz, Disco Elysium jest też rewolucją w RPGach powodów. Pierwszy powód jest taki, że jakby to są ludzie, którzy są gdzieś świeży zupełnie, zupełnie dla świata gier. To są ludzie, którzy nie mają jakichś wielkich doświadczeń z developmentem. Ja trochę czytałem, w jaki sposób Disco Elysium powstawało, kim są ci ludzie, że oni tworzyli w jakiejś takiej komunie niemalże w tej Estonii, czy gdzieś tam w jednym z tych, z tych krajów. Natomiast to, co jest fajne, to że Disco Elysium to jest spuścizna bardzo długiej pracy, bo oni bodaj stworzyli jakąś tam alterację jakiegoś systemu RPG, w który grali przez 5-6 lat. Główny pisarz napisał książkę w tym świecie, więc to wszystko jest bardzo mocno zakotwiczone w latach pracy. Więc to nie jest też przypadek, że to jest tak kompletna i pełna gra.
Dobra. Alek, zaraz możemy się umówić, że ja spróbuję ci coś powiedzieć, a do ciebie to i tak nie dotrze. Spróbujemy szybko powiedzieć o roku 2020
i nowe słowo szybko.
I o grze, na którą w tymże roku czekasz najbardziej.
Dla mnie to jest bardzo prosta odpowiedź. To jest Vampire Bloodlines 2.
O, proszę.
Drugi raz.
Ja jestem ogromnym fanem Bloodlinesów. To jest w mojej pierwszej trójce ulubionych gier ever. Preorder został złożony. Zresztą wydaje mi się, że World of Darkness może przeżywać swego rodzaju jakiś rodzaj jakby takiego komputerowego coming outu drugi raz, bo też z tego co wiem, co pamiętam, też wychodzi Wilkołak. Ale mnie już tak bardzo nie interesuje, jak Bloodlines 2, która jest, ma tam trzon, jest jednak designerów, którzy też robili Bloodlines 1, więc mam nadzieję, że to nie będzie też kazus Outer Worldsów, że może się okazać przestarzała.
No to tak trochę jak była moda na Zewtulu, prawda? W tym roku mam wrażenie, tak. A teraz będzie na świat tak. Mroku.
Tak. No, Alek się wampirami...
No tak, koterie, które wyszły świeżo. Mm-hmm.
Tak, Drew Distance to robią, nie? Prawda? Więc oni chyba wyszli dzisiaj jakoś.
No, wczoraj wyszło, o ile
nawet
w zeszłym roku.
Tak, dokładnie.
Bo to jest...
My jesteśmy w przesunięciu czasowym, pamiętaj.
Ach, tak.
Dobrze.
Ludzie z przyszłości albo
no,
z przyszłości.
Alek, ty się wampirami interesujesz, żeby się tak zostało. Bardzo ci dziękuję za to, że wpadłeś do nas i że poopowiadałeś. Uwielbiam cię słuchać. I to bez cienia w ogóle kadzenia ci to mówię, bardzo się cieszę.
No dobrze, dziękuję również za zaproszenie, bo ja nawet przygotowałem tutaj krótki wierszek do przeczytania.
Tak, to prosimy wiersz na koniec. Wierszyk.
Nie żartuję, ale nie, że ja go napisałem, tylko znalazłem pierwszy wspaniały wiersz Andrzeja Bursy, który się nazywa Sylogizm prostacki.
Ale nie ma bliskich wyrazów, bo pamiętaj, rada...
Nie ma, nie ma. To szybko. Za darmo nie dostaniesz nic ładnego, zachód słońca jest za darmo, a więc nie jest piękny. Ale żeby żygać w klozecie lokalu prima sorta, trzeba zapłacić za wódkę. Ergo, klozet w Tanzbudzie jest piękny, a zachód słońca nie. A ja wam powiem, że bujda. Widziałem zachód słońca i wychodek w nocnym lokalu. Nie znajduję specjalnej różnicy.
Dziękujemy ci serdecznie.
I tym kolorowym akcentem...
Przechodzimy płynnym, tanecznym krokiem.
Dziękujemy ci, Alek, bardzo. Dziękujemy.
Trzymajcie się również.
Ty również. Takie fajne, ładne.
Ładne.
Piękne podsumowanie.
Aż zadumę ma się ochotę.
To niech wybrzmi. Ten wiersz niech...
Tak. Właśnie. Kiedyś było w telewizji tak, że jak przemawiał jakiś ważny polityk, to potem ktoś na fortepianie musiał 15 minut grać, żeby widzowie mogli sobie to przemyśleć. Bo orędzie prezydenta na przykład. No słuchajcie, to ja teraz gram gamę C dur, żebyście mogli sobie. Nic innego nie umiem także.
I za chwilę prezydent. No to już finał naszego podsumowania 2019 roku, chociaż jesteśmy w 2020 roku. No i ta dwudziestka, to jaki będzie rok? Rok przede wszystkim stojący pod znakiem polskich produkcji?
No tak, wszystko na to wskazuje, tak mi się wydaje.
Kiedy, jeśli nie teraz?
Bo to są już takie konkrety, tak? Że tutaj i Cyberpunk, i Dying Light, i to wszystko tak 2020.
Co 5 lat tak będziemy atakowali. W 2015 był Wiesiu, Dying Light, teraz czas na następny.
No, oby jak najczęściej.
Następny szturm.
Czas na polską ekspansję.
Tak jest. Dobra, Tomasz, to powiedz teraz, na co ty czekasz w 2020 roku?
No zastanawiałem się długo nad tym. Na pewno jest gra, na którą czekam. Przypuszczam, że będzie to też gra, na którą będę czekał cały rok.
Czyli będziesz czekał przedłuży się czekanie na 21.
No bo ja bym bardzo chciał zagrać w Elden Ring. Już chciałem w nie zagrać. Elden Ring. I teraz chcę
Powiedz, co to jest Elden Ring.
Ring to jest najnowsza gra, którą produkuje From Software, a współtworzona jest przez autora, jak to była, Saga Ognia i Lodu, czyli George R.R. Martin. I to jest gra pierwsza robiona przez From Software, która będzie grą z otwartym światem. Mega ciekawe przedsięwzięcie. O, Elden Ring, jak to...
Tak, już tak, bo ja wiem, że to jest w ogóle w twoim sercu głęboko zakopane, więc to nie jest, a to nie jest tylko i wyłącznie miłość do From Software, czy to jest głównie to?
Nie, nie jest. Ja się bawię, zresztą grą roku nie jest Sekiro.
Wiem, rozczarowałeś mnie, strasznie mi to.
No proszę, smacznego. Natomiast ja mam trochę tak, że strasznie chcę, żeby Miyazaki pokazał, że jego życiowym opus magnum nie będzie tylko i wyłącznie Bloodborne. Bardzo bym sobie tego życzył. Czekam.
Bardzo mocno trzymam.
Oby. Ja trzymam i będę trzymał. Mam przygotowane takie grube skóry na rok cały, wiesz. Tak.
Ja widziałem, tak nykcie zbielały.
Nie, słuchajcie, są takie dodatkowe kciuki, można sobie zaczepić, tak żeby było lepiej nosić. To można było mieć takie dodatkowe kciuki do trzymania za gębę.
Normalnie jako bryloczki, a...
Tak, ale tu nie żartuję nawet, rzeczywiście są.
Tomek, mam nadzieję, że się spotkamy za rok i zweryfikujemy.
Zostań z nami, po prostu nigdzie nie odchodź.
Już będziesz z nami w tym programie teraz w każdym
razie. Tydzień wytrzymaliśmy, posiedzimy jeszcze rok.
Dobra,
proszę.
A tymczasem niestety czas się kończy, jak to mówi się, zmierza nieubłaganie do końca.
Tak
jest. Ten program zmierza nieubłaganie do końca i musimy się pożegnać. Powitać was w 2020 roku już tak oficjalnie na koniec.
I ja bym sobie jednej rzeczy życzył, albo trzeciego dwóch, sezonu. Żebyśmy się spotkali za rok i żebyśmy mieli naprawdę o czym gadać.
I o czym gadać.
No. I to tyle. Prawda. I w co grać przede wszystkim.
I trzeciego sezonu FOPy.
Też sobie. I czwartego.
Tak i czwartego, piątego. I piątego.
I 77.
Tak jest. Tomasz Gop.
Radek Nałęcz.
Tadeusz Zieliński.
Tak to on.
Do zobaczenia za tydzień. Nie za tydzień.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.